Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Obrady Synodu Biskupów dobiegły końca. Ostatnim jego punktem będzie niedzielna Eucharystia w Bazylice Watykańskiej. Rozpoczniemy od zaprezentowania propozycji do przyszłej adhortacji o Słowie Bożym. Będziemy też mówić o otwartej na Sycylii Katedrze Dialogu Między Kulturami oraz zaprezentujemy tajniki muzułmańskiego systemu bankowości, który ukształtował się pod wpływem koranicznego zakazu lichwy i hazardu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zaczynamy od aktualności z synodu. Na ostatniej już kongregacji generalnej w sobotę przed południem przedstawiono w auli propozycje ojców. Posłużą one do przygotowania przyszłej adhortacji apostolskiej. Ich oficjalny tekst zredagowano po łacinie. Zgodnie z regulaminem Synodu Biskupów są one przeznaczone dla papieża, a nie do opublikowania. Jednak Benedykt XVI tym razem, podobnie zresztą jak przed 3 laty po synodzie o Eucharystii, zezwolił na podanie ich do wiadomości.
55 propozycji synodu zebrano w 3 częściach. Pierwsza to Słowo Boże w wierze Kościoła. Są tu takie tematy jak patrystyczna lektura Pisma Świętego, jedność między Słowem a Eucharystią, miejsce Starego Testamentu w Biblii chrześcijańskiej, znaczenie Słowa Bożego dla pojednania i nawrócenia, dzieł miłosierdzia czy prawa naturalnego. Druga część to Słowo Boże w życiu Kościoła. Poruszono tu sprawy liturgii, dyrektorium homiletycznego, lekcjonarza, roli kobiet w posłudze słowa, jego znaczenia dla małżeństwa i rodziny, małych wspólnot, katechezy, życia konsekrowanego. Podjęto postulaty rozszerzenia perspektyw studiów egzegetycznych. Mowa też o duszpasterstwie i formacji biblijnej oraz znaczeniu Pisma Świętego dla jedności chrześcijan. Ostatnia, 3 część propozycji to Słowo Boże w misji Kościoła. Chodzi o jego znaczenie dla zaangażowania w świecie, dla sztuki liturgicznej, kultury, a także o przekłady biblijne. Proponuje się Światowy Kongres o Słowie Bożym. Podjęto też tematy jego interpretacji fundamentalistycznej i sekt oraz dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z Żydami i muzułmanami.
Po obradach synodalnych papież podjął ich uczestników obiadem. Jutro synod zakończy Eucharystia koncelebrowana z Ojcem Świętym w Bazylice Watykańskiej.
Na wczorajszej popołudniowej kongregacji generalnej podano do wiadomości skład 12 Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Liczy ona 15 członków, 3 to szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej. Pozostali kierują diecezjami w 12 krajach świata. Wśród nich są chiński kardynał Joseph Zenzekiun z Hongkongu i rumuński biskup grecko-katolicki Florentin Krichelmianu z Cluj-Gerli. Jest on jedynym członkiem Rady Synodu ze środkowo-wschodniej Europy i zarazem jedynym obrządku wschodniego.
Papieski Fakultet Teologiczny Serafikum otworzył w Raguzie na Sycylii zewnętrzną katedrę dialogu między kulturami. Oferuje ona studia uniwersyteckie w miejscu krzyżowania się kultur. Z rektorem Serafikum, ojcem Zdzisławem Kijasem, rozmawia Krzysztof Brąk.
Niedaleko Raguzy jest miasteczko, które zamieszkiwane jest przez około 3000 muzułmanów. Są silne obecności tradycji żydowskiej na tamtym terenie. Blisko od Libii zaczynamy mieć jakieś kontakty z Uniwersytetem w Trypolisie. A ponieważ również znaleźli nam bardzo przyjazny grunt ze strony i Uniwersytetu w Katanii, który ma swoje filie w Raguzie, jak również ze strony czy burmistrza miasta, prefekta regionu, prefekta miasta, biskupa miejsca. Dlatego otwieramy tę katedrę dialogu kultur, judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Będzie to instytucja naukowa?
Tak, będzie to instytucja naukowa, studia uniwersyteckie. Studenci zarówno, których my przyjmujemy bezpośrednio, lub studenci, którzy już są zapisani na Uniwersytet w Katanii, będą mogli zapisywać się na wykłady i otrzymują oczywiście kredyty uniwersyteckie. Wykładowcami tejże katedry będą przede wszystkim osoby związane z kulturą, o której będą mówiły, lub ci, którzy nie są akurat z tej kultury, o której mówią, ale są od strony akademickiej specjalistami, gdy chodzi o judaizm czy islam. Wykładowcy są z naszej uczelni, Serafikum, jak również z Uniwersytetu, czy Sacro Cuore z Mediolanu, z Neapolu, Palermo, czy z Catanii. Podejmujemy starania, Być może od przyszłego roku uda się już mieć wykładowców z Uniwersytetu w Trypolisie, żeby się oni zaangażowali również prezentując tematy związane z islamem.
Czyli będą to zajęcia z religioznawstwa, czy już bezpośrednio przygotowanie studentów do tego, żeby sami wchodzili w dialog z innymi religiami?
Jest to katedra dialogu kultur. Wiadomo, że te kultury rozwijały się wokół pewnej konfesji, nie wokół pewnego credo, ale niekoniecznie pozostały związane z tym credo, tworząc pewien szerszy wachlarz. Dlatego nasza idea jest, aby rozpocząć pracę katedry od kultur, które wyznają wiarę, ale oprócz wyznania wiary, ta wiara wpływa na takie czy inne postawy społeczne, polityczne, ekonomiczne, sposoby zachowania czy odnoszenia się do tych, którzy nie należą do tego obszaru kulturowego czy religijnego. Czyli wyjść nieco dalej, zobaczyć religię również jak fenomen kulturowy i umieć w sposób właściwy odróżnić religię od kultury.
Studenci jakich kierunków będą uczestniczyć w tych wykładach?
Będą różni. Ci, którzy przychodzą tam z Katani, to jest etnologia, etnografia, historia, filologia, również kierunki z pogranicza historii, historii kultury, czy historii miejsca Sycylii, ale również będą to osoby związane z zapleczem teologicznym. Diecezja w Ragusie komponowała zajęcia katedry w pewną odnowę duszpasterską swoich nauczycieli religii. Także gdy chodzi o wachlarz studentów, którzy zapisują się na katedrę, jest dość szeroki. Tym bardziej, że jest to pierwszy rok aktywności tej katedry, która być może z upływem czasu jeszcze bardziej się wyspecjalizuje.
A skąd sam pomysł, skąd idea powstania tej katedry?
Będąc w roku ubiegłym na Sycylii, znalazłem osoby gotowe do współpracy i do pomocy i pomysł ruszył.
Franciszkanie mają wielkie tradycje w dialogu właśnie z kulturami, z kulturą muzułmańską, nie wiem jak to jest z żydowską.
Mamy tradycję, o czym świadczą nasze obecności w krajach muzułmańskich. Także ta tradycja jest długa. To była być może przez wieki całe bardziej obecność niż możliwość dialogu. Ten dialog, wiadomo, z różnych względów był trudny, ale ten dialog dokonywał się nie wyłącznie na terenach wschodnich Europy czy wschodniej Azji, ale również na terenach zachodnich, jak warto wspomnieć, chociażby tereny Hiszpanii czy Majorki, gdzie ci franciszkanie byli dość mocno zaangażowani w dialog z islamem, ucząc się arabskiego, czy w ogóle pisząc na temat kultury arabskiej.
Dzisiaj dialog z muzułmanami to sprawa bardzo niełatwa. Wszyscy wiemy, że trzeba się tym zająć. Nikt za bardzo nie chce i nie wszyscy wierzą w powodzenie tej inicjatywy.
Znaczy sam dialog ma w sobie coś z pytania, bo to jest zawsze forma równego wyjścia naprzeciw drugiej strony, więc w jaki sposób myślę, że zaczynać należy. Jaka będzie odpowiedź, reakcja, to trudno przewidzieć, ale że konieczność istnieje, na to wszyscy się zgadzają. Dlatego nie chcieliśmy rozpocząć katedry dialogu międzyreligijnego, bo religia jest czymś innym, czymś głębszym, czymś bardziej być może osobistym, w co angażowane jest również uczucie, pewne być może zaplecze historyczne. Chcemy zacząć od pewnego fenomenu jak gdyby apersonalnego, kulturowego. Jak te kultury nawzajem dialogują ze sobą, jak potrafią współżyć. Ponieważ na Sycylii są te miejsca, gdzie te kultury materialnie, fizycznie muszą się o siebie ocierać, muszą współpracować. W jaki sposób tą współpracę uczynić bardziej świadomą, która nie jest tylko koniecznością, ale która może zrodzić coś dobrego. Jest to inicjatywa osobiście dla mnie bardzo, bardzo ciekawa, aczkolwiek trudno mi przewidzieć skutki. Na pewno jest dużo dobrej woli z każdej ze stron, która angażuje się w ten projekt.
Nie obawia się ojciec trudnych tematów, starć. Są elementy sporne w dialogu, zwłaszcza ze stroną muzułmańską. Ze stroną żydowską już żeśmy się nauczyli dialogować.
Czyli ze stroną muzułmańską na pewno są elementy trudne. Jest też taka sytuacja, że często o tej kulturze muzułmańskiej mówimy en bloc, gdy abstrahując od konkretnych osób, od konkretnych środowisk. Ta katedra chciałaby również dotrzeć do osób ze świata muzułmańskiego, otwarty na tego rodzaju dialog, czy zapytanie się ich na temat, czego można dyskutować, nad czym można spotykać się razem i rozmawiać, żeby nie traktować tej kultury jako czegoś statycznego, zamkniętego, bloku hermetycznie niedostępnego, ale próbować znaleźć wśród nich również partnerów dialogu, szukania wspólnie inicjatyw na przyszłość. To jest poligon. Co z tego może wyjść? Czy ewentualnie to, co tam się zrodzi, jest możliwe do przeniesienia w inny kontekst geograficzny, inne miejsce? No, jest to inicjatywa warta przedsięwzięcia.
A jak ksiądz, właśnie jako ksiądz, jako ten, który też ma głosić Chrystusa, nie jako proroka, ale Boga, na tym poligonie się czuje, co zrobić, żeby się tej misji, do której Kościół został powołany, jakoś nie sprzeniewierzyć, dialogując właśnie.
Tak, więc jest to kolejny element, dla którego wybraliśmy katedrę dialogu kultur, nie dialogu religii. Każdy świadek religii ma głosić Chrystusa w kontekście mojej tożsamości. Jako kapłan i jako zakonnik tym bardziej mam głosić tego Chrystusa, który nie jest nieprzyjacielem drugiego człowieka, który żyje inną kulturą. Wręcz przeciwnie, jest tym, który jego kulturę ubogaca, który pozwala mi wyciągnąć rękę jakby ponad kulturą i znaleźć przyjaciela w drugiej kulturze. Więc wręcz przeciwnie, właśnie moje życie Chrystusem jak gdyby przymusza mnie do otwarcia tego rodzaju inicjatywy jak dialogu kultur. On jest zbawicielem każdego człowieka w każdej kulturze. Więc jeżeli ja zamknę się tylko w swojej kulturze, mówiąc Chrystus tylko mnie przepowiada żyjącym w tej kulturze, to oczywiście nie ma przesłania misyjnego. I Jan Paweł II podkreślał to wielokrotnie, że dialog jest ewangelizacyjny. Ja o Chrystusie mogę mówić w sensie werbalnym, Jezus Chrystus jest Zbawicielem, albo mogę nim żyć, dialogując z innym człowiekiem innej kultury w sposób taki, że on uzna mnie świadkiem tego, który kocha, tego, który chce dobra dla drugiego człowieka.
No cóż, nie pozostaje nam nic innego niż życzyć Ojcu powodzenia. Ja Państwu przypomnę, że w Radiu Watykańskim rozmawialiśmy z ojcem Zdzisławem Kijasem, założycielem katedry dialogu kultur na Sycylii w Raguzie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmański system bankowości. Głośno mówi się w ostatnich tygodniach o globalnym kryzysie gospodarczym. Ze względu na trudną sytuację amerykańskich i niektórych europejskich banków, światowa finansjera, a za nią politycy biją na alarm. W tym kontekście warto przyjrzeć się niektórym elementom muzułmańskiego systemu bankowości, który ukształtował się pod wpływem koranicznego zakazu lichwy i hazardu. Zakaz lichwy nie zezwala na pobieranie procentów od kapitału. Natomiast zakaz hazardu oznacza, że obie strony powinny ponosić jednakowe ryzyko. Islam powstał w społeczeństwie, w którym oprócz rolnictwa i hodowli ważną rolę odgrywał handel. Do dokonywania transakcji i wymiany dóbr zachęca muzułmanów Koran, głosząc, że Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy. Koraniczne przesłanie jednoznacznie poucza muzułmanów. O wy, którzy wierzycie, bójcie się Boga i porzućcie to, co pozostało z lichwy, jeśli jesteście wierzącymi. W tradycji muzułmańskiej lichwę zalicza się do najbardziej radykalnych form wyzysku. Święta Księga Islamu zapewnia też, że Bóg zniweczy lichwę, a pomnoży dawanie jałmużny. Mimo iż lichwa w pełnym tego słowa znaczeniu jest w islamie zakazana, muzułmańscy prawnicy na przestrzeni dziejów podejmowali próby złagodzenia tego przepisu. Już w średniowieczu wypracowano wybiegi prawne, które miały obejść obowiązujące zakazy. Jednym z przykładów jest tak zwana podwójna sprzedaż. Polega ona na tym, że zakładając, że osoba X chce zaciągnąć pożyczkę od osoby Y, sprzedaje jej więc jakiś towar, otrzymując za niego potrzebną gotówkę. Zaraz po transakcji odkupuje ten sam towar nieco drożej, ale nie płaci większej sumy od razu, lecz w terminie ustalonym przez obie strony. Zaś przedmiot transakcji jest zabezpieczeniem długu. Ta podwójna sprzedaż to nic innego jak uzyskiwana pożyczka z naliczonymi odsetkami. Z prawnego punktu widzenia jest ona dopuszczalna, gdyż osoby uczestniczące w tej transakcji są kupcami, a nie bankierami. We współczesnym systemie bankowym świata muzułmańskiego wypracowano wiele praktyk, w których pomija się procenty i odsetki w dokonywanych transakcjach, a jednak w końcowym rozrachunku osiąga się efekt podobny. W systemie tym można wymienić kilka metod funkcjonowania. Pierwsza z nich to tak zwana murabbaha, czyli wzajemne czerpanie zysków, która nawiązuje do wspomnianej wyżej zasady podwójnej sprzedaży. Chodzi o sprzedaż towaru na podstawie kontraktu, który zezwala na zakup tego towaru z powrotem za ustaloną wyższą cenę, zwracającą odsetki. Następną metodę nazywa się potocznie śpiącym udziałowcem – mudarraba. Funkcjonuje na zasadzie przyznania zabezpieczenia finansowego drugiej osobie i równego dzielenia profitów z zyskiem tej operacji. Innymi słowy, jest to partnerski układ w biznesie, gdzie bank składa kapitał, a klient zabezpiecza środki wykonania. Jeśli projekt nie funkcjonuje właściwie, w myśl muzułmańskiej zasady wspólnej odpowiedzialności, straty ponoszą obie strony. Kolejna metoda to rodzaj spółki banku z deponentem, tak zwana musiaraka. Obie strony mają równe prawa, a odliczając koszty operacji, zyski lub straty rozkładają proporcjonalnie do udziałów. Wspomniane wyżej metody aprobowane są przez autorytety prawne i religijne, umożliwiając legalne zdobywanie zysków ze złożonego kapitału. W ten sposób zostają pokonane moralne wątpliwości wielu muzułmanów, którzy ze spokojnym sumieniem mogą oszczędzać i działać na polu gospodarczym. Klienci islamskich banków mają możliwość uczestniczenia w inwestycjach swych banków, a w przypadku sukcesu danego projektu otrzymują odpowiedni zysk. Muszą się jednak liczyć także z niepowodzeniem i przejęciem strat. Tego typu transakcje są zgodne z prawem islamskim, ponieważ połączone jest z pewnym ryzykiem. W ramach umowy o udziale w zyskach osoba wpłacająca pieniądze ma możliwość wyboru między udziałem w ogólnych zyskach banku lub w jego inwestycjach. W przypadku strat bank nie wypłaca żadnych zysków. Złożone środki są jednak zagwarantowane. Banki islamskie, podobnie jak inne instytucje bankowe, oferują swym klientom podstawowy zakres usług. Ograniczone jest jednak używanie kart kredytowych, które funkcjonują jako karty płatnicze. Długoterminowe kredyty przejmują formę ratalną lub leasingową. Koncepcja komercjalnego systemu bankowego, zgodnego z prawem szariatu, a więc z pominięciem spekulacji lichwiarskich, powstała w połowie XIX wieku i została rozwinięta w latach XX minionego stulecia. Grupa muzułmańskich kupców uświadomiła sobie, że tradycyjne sposoby przeprowadzania przez nich transakcji finansowych w nowych realiach są niewystarczające. W związku z tym założono banki o charakterze handlowym. Pierwsze współczesne instytucje o charakterze bankowo-spółdzielczym powstały w Pakistanie w latach 50. XX wieku. Natomiast w latach 70. nastąpiła swoista eksplozja banków islamskich. Założono je w Dubaju, w Egipcie, Sudanie, Jordanii, Bahrajnie, Indonezji, Malezji. Wraz z rosnącą liczbą muzułmanów, a także z racji popularności muzułmańskich mechanizmów finansowych, banki tego typu pojawiły się także w Europie. Aby działalność bankowa przebiegała zgodnie z przepisami religijnymi, banki posiadają rady prawnicze, które czuwają nad zgodnością funkcjonowania z przepisami szariatu. Wysokiej rangi prawnicy spotykają się regularnie, sprawdzając, czy nowe idee finansowe i zawierane transakcje nie wykraczają poza islamskie przepisy prawne. W celu zyskania muzułmańskich klientów, nawet niektóre z zachodnich banków wprowadzają regulacje zgodne z przepisami koranicznymi. Przykładem są banki w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
O muzułmańskim systemie bankowym opowiadał ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.